Już dzisiaj ten fragment słowa był śpiewany, bracia i siostry, i to jest jak najbardziej zgodne ze Słowem Bożym, ponieważ apostoł Paweł w liście do Kolosan, on mówi nam, abyśmy nauczali poprzez pieśni duchowne, śpiewając Bogu na chwałę. A więc pieśni mogą nas pouczać, nauczać. One karmią naszą duszę, jeśli są napisane w oparciu o Boże Słowo, z inspiracji Bożego Świętego Ducha. Śpiewaliśmy ten fragment, który chciałbym teraz przeczytać z Księgi Izajasza, 9 rozdział, od 1 wersetu do 6. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość, radować się będą przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów, bo jarzmo ciążące na nim i drąg na jego plecach, kij jego dozorcy połamiesz, jak za dni Midianitów, gdyż każdy but skrzypiący przychodzie i płaszcz krwią zbroczony pójdzie na spalenie, na pastwę ognia. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości odtąd aż na wieki, dokona tego żarliwość Pana zastępów. Bracia i siostry, to proroctwo zostało napisane przez Izajasza około 700 lat przed narodzeniem Pana naszego Jezusa Chrystusa. I kiedy czytamy Księgę Izajasza, możemy znaleźć tam bardzo dużo fragmentów, które mówią wprost tak bezpośrednio o Chrystusie, o Jezusie, o Jego śmierci, o Jego roli, o tym, co On miał dla nas uczynić. A więc widzimy, Słowo Boże bardzo w precyzyjny sposób wypełnia się. I Bóg czuwa sam nad swoim Słowem. Tutaj czytamy o pojawieniu się i panowaniu Pana Jezusa Chrystusa jako księcia pokoju. To jest zapowiedź Jego Królestwa, przyjścia Jego Królestwa. Czytamy w Bożym Słowie o dwóch królestwach. Jest Królestwo Światłości, o którym mówi Pan Jezus. On, kiedy stał przed Piłatem, powiedział: Królestwo moje nie jest z tego świata. To nie jest królestwo, o którym mógłby wiedzieć ten świat. Natomiast Biblia mówi również o drugim królestwie, to jest królestwo ciemności, gdzie panem i władcą tego królestwa jest sam szatan, diabeł. I on rządzi, króluje i panuje, zarządza tym systemem, którym związani są ludzie, ludzkość. Ten system wyparł całkowicie Boga. Bóg nie jest potrzebny człowiekowi dzisiaj do niczego. A więc ten system szuka jakby spełnienia, szczęścia poza Bogiem. Czy to jest możliwe, bracia i siostry? Ci, którzy narodzili się na nowo, wiedzą, że to nie jest możliwe. Ponieważ dusza ludzka jest tak stworzona, że nigdy nie spocznie, dopóki nie pozna Boga. Dopóki nie zostanie zaspokojona Bożą miłością, wypełniona Bożą miłością. Jesteśmy teraz tuż przed świętami Bożego Narodzenia, ale tak naprawdę, co te święta znaczą dzisiaj dla ludzi, dla wielu ludzi? Mówi się o magii świąt, mówi się o prezentach. Ludzie święta kojarzą raczej z dobrą zabawą, z rozrywką, z jakąś tam atmosferą, tak, rodzinną. Ale raczej nie z Bogiem, nie z Jezusem, nie z tym, co Jezus dla nas uczynił. Czytamy w pierwszym wierszu: lud, który chodzi w ciemności, to jest świadectwo Bożego Słowa na temat ludzkości, całej ludzkości. Lud, który chodzi w ciemności, lud, który chodzi w ciemności, mieszkańcy krainy mroków. Bracia i siostry, o kim to jest mowa? To jest mowa o ludzkości. To jest mowa o każdym jednym człowieku. My wiemy, że mamy problem od momentu, kiedy pojawił się pierwszy grzech. Czytamy o tym w pierwszej Księdze Mojżeszowej, kiedy to szatan kusił Ewę i kiedy to pierwsi ludzie zgrzeszyli. I wtedy stało się coś najgorszego. To była największa katastrofa, jaka mogła spotkać człowieka. Pojawił się grzech, a w związku z tym pojawiła się śmierć, duchowa śmierć, oddzielenie od Boga, od chwały Bożej. A więc człowiek od tego momentu odczuwa pustkę. Pustkę po utraconej chwale, miłości, po utraconej obecności Boga. I każdy jeden człowiek, potomek Ewy i Adama, każdy jeden potomek Ewy i Adama posiada dokładnie tę samą naturę, upadłą naturę. A więc ich serce jest puste, każdego człowieka. Żyjemy w ciemności. Paweł określa to w liście do Koryntian, że diabeł, szatan, on oślepia nas. On zaciemnia jakby umysły nasze, ludzkość, chodzi o ludzkość, aby nie świeciło nam światło Ewangelii, aby ludzie nie mogli poznać Boga. Ja pamiętam, czytałem kiedyś jedną z książek Tozera, już nie pamiętam, która to była książka, ale Tozer powiedział tam bardzo taką trafną ocenę na temat ludzkości, że dzisiaj, mianowicie, że ludzie bardzo skutecznie zabijają w sobie sumienie poprzez różne rzeczy, poddawanie się różnym rzeczom, poprzez rozrywkę, poprzez kulturę, poprzez przeróżne różne rzeczy zabijają skutecznie sumienie. Ale tak naprawdę on kontynuował, że ludzkość wygląda dzisiaj tak, jakby leciała w wielkim, potężnym samolocie, w którym nagle pilot zmarł na atak serca. I nie ma kto tak naprawdę tej maszyny sprowadzić na dół. Wysokość jest bardzo duża. 10 tysięcy mniej więcej tak latają pasażerskie samoloty, czyli 10 kilometrów nad ziemią. A ludzie pocieszają się, że jakoś to będzie. Że jakoś to będzie. Że można uniknąć katastrofy. Że można uniknąć potępienia. To jest właśnie sztuczka diabła. On zabija sumienie człowieka. Pomaga mu w tym. Trzyma go w kłamstwie, z daleka od Bożego Słowa, aby człowiek tak naprawdę nie wiedział, co go czeka, co go spotka. Dla wielu to będzie wielkim zaskoczeniem. Ludzie ignorują dzisiaj Słowo, bracia i siostry. Nie chcą słuchać Bożego Słowa. Bardzo często można spotkać się z taką reakcją, że kiedy jest zwiastowana Ewangelia, ludzie słuchają. Tak jak niedawno mieliśmy tutaj kilka takich osób, z którymi potem miałem okazję rozmawiać. No i jeden człowiek powiedział do mnie po nabożeństwie takie zdanie, że no bardzo mi się podobało, ale to nie jest dla mnie. To nie jest dla mnie. Ja nie jestem tym zainteresowany. Ja was rozumiem. Rozumiem was. Tak chcecie, tak wybraliście taką drogę, ale to nie jest dla mnie. Bracia i siostry, to jest mowa człowieka obłąkanego, dosłownie obłąkanego. Wiecie, jak to zilustrować najlepiej? To tak, jakby ktoś siedział w zaminowanym jakimś pomieszczeniu, które ma za chwilę wybuchnąć i spotka go na 100% śmierć i dociera tam jakiś ratownik, otwiera mu drzwi i mówi: uciekaj razem ze mną, bo za chwilę to pomieszczenie wybuchnie. Za chwilę zginiesz, człowieku. A on by stanął i powiedział: nie, mnie to nie interesuje. Nie jestem tym zainteresowany. Poza tym ci nie wierzę. Mam tutaj ciekawsze rzeczy. Mam swój komputer. Nie chcę tracić czasu na wasze głupoty. Czy ludzkość nie wierzy tak naprawdę Słowu Bożemu. Nie wierzy Słowom Jezusa Chrystusa. A więc my czytamy tutaj: lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Bóg nie pozostawił ludzkości w takim stanie, ale posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, który powiedział: ja jestem światłością świata. On powiedział: ja jestem światłością świata. On również powiedział: ja jestem drogą do Ojca, jedyną drogą do Ojca. I nikt nie może przyjść do Ojca, jak tylko przeze mnie. To powiedział Jezus. Nikt nie może wejść w obecność Bożą. Nikt nie wejdzie do Królestwa Bożego. Poza Chrystusem, bracia i siostry, nie ma takiej możliwości. A więc Bóg nie pozostawił nas w takim stanie, ale On umiłował człowieka, umiłował człowieka, umiłował ten świat. umiłował Ciebie i mnie do tego stopnia, że posłał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego uwierzy, by nie zginął, ale miał życie, miał żywot wieczny. Więc Jezus jest światłością świata i w jaki sposób On dzisiaj działa? Poprzez Ducha Bożego, Ducha Świętego, który odsłania oczy naszego serca, oświeca oczy naszego serca. To jest to objawienie, które przynosi nam Duch Boży. Bracia i siostry, czy pamiętacie ten moment? Czy pamiętacie, kiedy zostaliście oświeceni przez Boga? Żyliśmy w ciemności i nagle przyszedł moment, że zrozumiałeś to, co przez całe życie było dla ciebie zasłonięte. Zrozumiałeś nagle. To nie jest jakiś geniusz naszego umysłu. To jest objawienie, które dał nam w swojej łasce Duch Święty. To jest objawienie i On pokazuje nam, Duch Święty nam objawia, że jesteśmy grzesznikami, którzy maszerują prosto do piekła na zatracenie. Ale Duch Święty pokazuje nam zaraz drogę wyjścia, pokazuje nam Jezusa. Nie tylko objawia nam nasze grzechy, nie zostawia nas takimi, w takim stanie. Nie potępia nas, ale pokazuje, co masz zrobić z tymi grzechami. Masz je wyznać, masz przyjść do Pana. On ciebie może zbawić, On ciebie przyjmie, On cię oczyści. Sam Pan Jezus powiedział, że tego, który do mnie przychodzi, nie odrzucę precz. Niektórzy ludzie mówią, tak, dla mnie już nie ma przebaczenia. Nie ma już dla mnie przebaczenia, nie ma dla mnie łaski. Spotkaliście takich ludzi, którzy tak myślą? Jest wielu takich ludzi, którzy żyją w kłamstwie szatana. Diabeł związał ich tym fałszem, tym kłamstwem, że nie ma dla ciebie przebaczenia, ponieważ tak wiele zrobiłeś złych rzeczy. A Pan Jezus przecież mówi, że tego, który do mnie przyjdzie, nie odrzucę nigdy. To jest Jego łaska, bracia i siostry, to jest łaska Jezusa Chrystusa. A więc nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. To tak jak w taki ciemny, pochmurny dzień nagle wychodzi słońce i zaczynasz widzieć rzeczy, których wcześniej nie widziałeś. Na przykład jadąc samochodem, jest pochmurny dzień, a kiedy wychodzi słońce, zaczynasz widzieć smugi na przykład na szybie, których wcześniej nie widziałeś, nie dostrzegałeś. Podobnie widzisz gdzieś tam jakąś, powiedzmy, jakąś taką powierzchnię ciemną. Nic na niej nie dostrzegasz, ale kiedy wychodzi słońce, widzisz kurz. Zaczynasz widzieć jakieś rysy, których wcześniej nie zauważyłeś. To jest obraz działania Bożego Ducha Świętego, który jest do nas posłany, który pokazuje nam, który objawia nam. Przychodzi ten moment, kiedy to słońce się zapala, kiedy ono świeci dla ciebie. I abyśmy nigdy, nigdy, przenigdy tego dnia nie zmarnowali, bracia i siostry. Dnia nawiedzenia, kiedy Duch Święty nas nawiedza swoim duchem. Kiedy Pan zaświeca to swoje słońce, bracia i siostry, dla nas, to jest wielka łaska. To jest wielka łaska Boża. Czytamy tutaj, udzielisz mnóstwo radości, sprawisz mnóstwo wesela. Tak jak się radują w żniwa, tak jak się weselą przy podziale łupów. I to jest przypomniany też ten czas z Księgi Sędziów, kiedy to Izrael został oddany w ręce Midianitów na 7 lat. Z tego powodu, że grzeszyli. Armia Midianitów najechała ich ziemię i plądrowała, niszczyła wszystko, co tylko mogła znaleźć. Ta armia była tak potężna, że nie można było jej zliczyć. To trwało 7 lat. I Bóg posłał swoje słowo i zmienił tą sytuację. Powołał Gedeona, skracając historię, który dobrał według woli Bożej tylko 300 żołnierzy i wyruszył według planu Bożego, aby stoczyć walkę z tą potężną armią, której nie można było policzyć. I to było wielkie zwycięstwo. I tak naprawdę zwycięstwo było Boże, to była Boża walka. Bóg zwyciężył. Bóg użył Gedeona, jego wiary, jego posłuszeństwa. I wielka klęska Midiańczyków, potężna klęska Midiańczyków, jakże wielka radość musiała zapanować w Izraelu. Dlaczego? Ponieważ oni mogli odebrać wszystkie te rzeczy, które zostały im skradzione. Mogli skorzystać z tych wszystkich łupów. To była wielka radość. Mogli wziąć to na swoich wrogach. Mogli to zabrać z powrotem. To była wielka radość. Bracia i siostry, oni zostali w końcu uwolnieni od strachu i lęku. że ktoś wyrządzi im krzywdę, że ktoś może ich zabić. Tego się najbardziej bali. Oni chowali się, uciekali w takie miejsca, jakieś ustronne miejsca, tak żyli. Uciekali gdzieś w jaskiniach, kopali sobie jakieś jamy. Czytamy o tym w Słowie Bożym. Bracia i siostry, kiedy Jezus przyszedł do naszego życia, On uwolnił nas. Złamał, rozerwał te więzy śmierci, bracia i siostry, to, co nas krępowało. On zniszczył tyranów naszej duszy, prześladowców. To jest grzech, diabeł, szatan. I to jest ten świat. Pan Jezus zniszczył ten system, złamał. Pan Jezus powiedział, na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Pan Jezus już pokonał świat. On jest zwycięzcą, bracia i siostry. Pan zwyciężył, Pan pokonał szatana, zwyciężył grzech i piekło. A więc, bracia i siostry, kiedy Chrystus przyszedł i my dowiedzieliśmy się o naszej wolności, jaka niezwykła radość opanowała serca nasze, czy tak było w Twoim przypadku? Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, gdzie Ewangelia docierała, jest taka wzmianka, kiedy Ewangelia dotarła do Samarii, tam głosił Filip i było wiele radości w tym mieście. Wiele radości, ponieważ Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Boża sprawiedliwość, bracia i siostry. Właśnie jesteśmy uwolnieni od naszej sprawiedliwości. Od tego, że jesteś dobrym człowiekiem. Człowiek, który żyje w swojej własnej sprawiedliwości. On myśli o sobie, ja jestem dobrym człowiekiem. Podczas gdy Biblia mówi, że nie ma ani jednego dobrego i sprawiedliwego. Ani jednego nie ma. Nie ma ani jednego dobrego człowieka. Bóg jest tylko dobry. Tak mówi Słowo Boże. A więc, bracia i siostry, jakże wielka radość musiała zapanować za dni Midianitów, a jakże wielka radość zapanowała w sercach tych, którzy przyjęli zbawienie w Jezusie Chrystusie. Mogliśmy otrzymać wolność, ale otrzymaliśmy też dary, łaskę Bożą, zapewnienie, Boże obietnice, że Pan będzie z nami. Czy to nie jest niesamowite? To jest niesamowite. Boża wierność, Boże miłosierdzie, Jego łaska, Jego dobroć będzie aż do końca z Tobą. Nigdy Bóg Ciebie nie zostawi. Bóg nigdy Ciebie nie porzuci. A więc to jest wielka, niesamowita radość. Czytamy, dziecię narodziło się nam. To jest niesamowite, coś niezwykłego, nie do końca zrozumiałe dla nas. Ponieważ odwieczny Boży Syn, który nie ma początku i nie ma końca, stał się człowiekiem. Czytamy o tym w Ewangelii świętego Jana, bracia i siostry, w pierwszym rozdziale. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana. I 18 wiersz. Czytamy takie słowa. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, który jest, to jest to słowo, które mówi o tym, że On trwa. On jest Bogiem, który jest. Przede wszystkim Bogiem, który jest, który trwa, który nie ma początku, który nie ma końca. Jednorodzony Bóg na łonie Ojca. Kto jest tym jednorodzonym Bogiem? To jest nasz Pan Jezus Chrystus. On objawił nam Boga. On pokazał nam Boga. Bracia i siostry, ten cud wcielenia, przybrania postaci ludzkiej, tak jak czytamy w liście do Filipian, jest niezrozumiały. On opuścił swoją chwałę, opuścił tron, adorację, wszystko to, co miał, posiadał, zrezygnował ze swoich praw i przywilejów. Czytamy o tym w Słowie Bożym. I stał się sługą nas wszystkich. Przyszedł na ten świat, na tę ziemię, jako dziecię. I Bóg umieścił go w rodzinie. To też nie jest przypadek, że Bóg umieścił go w konkretnej rodzinie. A więc ten cud wcielenia jest niezwykły, niesamowity. Czytamy, władza spocznie na Jego ramieniu. Władza. A więc powiedzieliśmy o dwóch królestwach. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, bracia i siostry, Pan Jezus Chrystus po swoim zmartwychwstaniu ukazywał się uczniom przez 40 dni i nauczał ich o Królestwie Bożym. A więc Królestwo Boże jest czymś bardzo ważnym, bardzo ważnym. On przygotowuje nas do swojego Królestwa. To tak jak kiedyś byliśmy w Edenie z Nim, tak? I ludzie zawiedli. Ale dzisiaj Bóg przygotowuje swoje królestwo. Przygotowuje swoje królestwo, odkupił nas, abyśmy mogli być w Jego królestwie, które On przygotowuje dla nas. Biblia o tym mówi bardzo wyraźnie, w wielu, wielu miejscach. Jezus Chrystus, Boży Syn, Jezus Chrystus. Niedawno mówiliśmy na środowym nabożeństwie, co znaczą te słowa Jezus Chrystus. Wielu ludzi w naszym kraju ma takie przekonanie, że to jest imię i nazwisko. Jezus Chrystus. Ale to nie jest imię i nazwisko. Pan nasz otrzymał imię Jezus. To nie jest przypadkowe, że On otrzymał imię Jezus. Co najmniej z trzech powodów. Przede wszystkim czytamy, że otrzymał to imię jako imię własne. Coś, co było zapowiedziane. Kiedy Bóg objawił się Józefowi, kiedy on chciał odejść od Marii, wyjawił mu swój plan, powiedział, co się stanie. Powiedział, że panna, którą on poślubił, ona poczęła z Ducha Bożego, że urodzi syna, nada mu na imię Jezus, który zbawi lud od swoich grzechów. To jest jego imię własne. Jest to również imię poniżenia. Imię poniżenia jako sługi, ponieważ jest to imię zwykłych śmiertelników. Wielu ludzi ma takie imię, nosi takie imię do dnia dzisiejszego. W Brazylii można spotkać takie osoby, które mają takie imię. Imię Jezus. To imię jest nadawane ludziom, ludzkości. A więc jak on otrzymał takie imię jak każdy zwykły śmiertelnik. Ale wiecie, trzecie znaczenie tego imienia jest niezwykłe, ponieważ ono pochodzi od hebrajskiego imienia Jehoszua. Jehoszua w skrócie jest Jeszua. W skrócie Jeszua, Jehoszua oznacza Jahwe jest zbawieniem, Jahwe jest ratunkiem dla swojego ludu, jest zbawieniem. I to jest to, co Jezus miał uczynić. I to jest to imię, które pokazuje Go jako sługę. Chcielibyśmy zwrócić, bracia i siostry, uwagę na fakt, że kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, Łukasza, Marka i Jana, zazwyczaj jest tam mowa, jest używane tylko imię Jezus. Nie jest tam napisane Jezus Chrystus, ale tylko Jezus. To jest to imię, które prowadziło go do krzyża. To jest to imię, które zaprowadziło go na Golgotę. My wiemy, że Pan nasz przez to, że został poniżony, stał się wywyższony ponad wszystko, ponad wszelkie imiona i zasiadł po prawicy Boga na tronie. A więc my widzimy, że poprzez uniżenie do chwały, poprzez ukrzyżowanie do chwały, to jest niesamowite, że Jezus Chrystus, nasz Pan Zbawiciel, On przyszedł po to, aby nas ratować. I widzimy, jak męczeńska śmierć, jak haniebna śmierć stał się przekleństwem za nas, poniósł wszystkie nasze grzechy na Golgocie. Jezus Chrystus, kiedy umierał na krzyżu, na Golgocie, powiedział, wykonało się. Bo to był plan, który Bóg przygotował od wieczności. Plan, aby zbawić nas, aby odkupić nas. Więc, bracia i siostry, to jest niezwykłe, niesamowite, że Bóg umieścił w Jezusie Chrystusie wszystkie grzechy, które zostały potępione na krzyżu Golgoty. Każdy jeden grzech, został tam potępiony. Czy korzystasz z tego? Czy korzystasz z tej łaski? Czy przychodzisz tam, czy odwiedzasz Jezusa pod krzyżem? To jest bardzo ważne, bracia i siostry, aby tam Go odwiedzać. Bo mamy wiele uchybień jeszcze, bo często się potykamy. Bo nie zamierzamy, nie jesteśmy ludźmi, którzy czynią to z premedytacją, ale czasami się potkniesz, czasami uchybisz. Dlatego mamy przyjść tam pod krzyż, pod Golgotę, bo tam wszystkie grzechy zostały złożone. Wszystkie grzechy. I Pan Jezus Chrystus oczyszcza nas swoją świętą krwią i czyni nas świętymi i niewinnymi. To jest niesamowity cud, bracia i siostry. Tak to jest. Pan uwalnia człowieka, zupełnie uwalnia człowieka od jego winy, od potępienia. I bracia i siostry, kiedy czytamy listy, zwróćmy uwagę, bądź dzieła apostolskie, czytamy już, że Jezus jest Chrystusem. W Dziejach Apostolskich, kiedy było wylanie Ducha Świętego, kiedy Piotr pod inspiracją Ducha Świętego wygłasza przemówienie, kazanie, Jest to opisane w Dziejach Apostolskich, drugi rozdział Dziejów. W tym kazaniu Piotr mówi bardzo ważne słowa. To jest 36 wiersz. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Panem i Chrystusem. Bóg uczynił tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Chrystus oznacza namaszczony. To jest słowo greckie, Chrystus namaszczony. Słowo hebrajskie to jest słowo Mesjasz. Oznacza dokładnie to samo, namaszczony. Chrystus namaszczony. I bracia i siostry, ci, którzy oczekiwali na Mesjasza, na Zbawiciela, na tego, który przyjdzie, aby odkupić lud, aby zmienić ich położenie, ich sytuację, oni doskonale rozumieli, co znaczy to słowo Chrystus, Mesjasz. Wiedzieli, to jest namaszczony. I teraz, kiedy my czytamy Stary Testament, możemy zauważyć, że tylko trzy urzędy odpowiadały temu terminowi. To był urząd kapłana, to był urząd proroka i urząd królewski. Zwróćmy uwagę, że w piątej księdze Mojżeszowej, piąta księga Mojżeszowa, 18 rozdział, możemy czytać w 15 wierszu słowa, które wypowiada Mojżesz odnośnie Chrystusa jako proroka. Tu jest powiedziane tak, proroka takiego, jak ja jestem, zbudzi ci Pan Bóg twój spośród ciebie, spośród twoich braci, jego słuchać będziecie. A więc widzimy tutaj, jest to słowo, które zapowiada przyjście Chrystusa jako proroka. Proroka takiego, jak ja jestem, zbudzi ci Pan Bóg twój spośród ciebie, spośród twoich braci, jego słuchać będziecie. I dalej możemy czytać, że kto by nie słuchał tego proroka, będzie wytępiony z ludu. A więc, bracia i siostry, Pan Jezus Chrystus przyszedł do nas ze słowem proroczym. On kontynuuje tą służbę proroków Starego Testamentu. Jakże wiele proroctw możemy znaleźć w jego mowie, w jego nauczaniu. Jakże wiele słowa proroczego możemy znaleźć w nauczaniu Pana Jezusa Chrystusa. A więc możemy zobaczyć, że ten urząd proroka wypełnił się w Chrystusie. Również urząd kapłana, bracia i siostry. Możemy zobaczyć, że kapłani byli też namaszczani olejem. Oni byli pomazani olejem, kiedy Dawid został powołany do służby. Bóg wylał, nakazał, aby została wylana na niego oliwa, która zawsze symbolizuje Ducha Bożego, Ducha Świętego. Odnośnie proroków, bracia i siostry, kiedy czytamy pierwszą księgę królewską i kiedy to prorok Eliasz skrył się w pieczarze, kiedy goniła go wówczas królowa Izabel, on wtedy stracił wiarę, można powiedzieć. Był w depresji, on nie chciał już Bogu służyć, był całkowicie załamany. Wówczas Bóg do niego przemówił. To jeszcze nie koniec twojej służby. To nie jest koniec twojej służby. I nakazał mu, aby między innymi namaścił Elizeusza na proroka. A więc widzimy, prorocy byli namaszczani olejem, co symbolizuje Ducha Bożego, Ducha Świętego, którego otrzymywał konkretny człowiek po to, aby wypełnić szczególne zadanie, do którego go Bóg powołał. Ponieważ własną siłą, zdolnością człowiek nie jest w stanie sprostać temu, co Bóg dla nas przygotował. Nie jesteśmy w stanie wypełnić Jego woli bez Ducha Bożego, bez Ducha Świętego. A więc widzimy, że kapłani również byli pomazywani olejkiem. Czytamy o tym w trzeciej księdze Mojżeszowej, kiedy to synowie Aarona zostali pomazani olejkiem, namaszczeni na kapłanów. A więc kapłani, prorocy i królowie, możemy to znaleźć w Biblii, byli pomazywani olejkiem, co oznacza namaszczenie, co symbolizuje Ducha Bożego, Ducha Świętego, który uzdalniał ich do służby, aby mogli pełnić wolę Bożą. A więc możemy zobaczyć, że wszystkie te trzy urzędy wypełniły się w Jezusie. On jest prorokiem naszym, przyjmuje nam, daje nam słowo, bracia i siostry, przyniósł nam słowo pojednania i przyniósł nam słowo prorocze. W liście do Hebrajczyków możemy czytać o Panu Jezusie w 9 rozdziale, 11 wiersz. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan, dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący, wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. O ile bardziej krew Chrystusa nas oczyści, bracia i siostry. To jest nowe, lepsze przymierze, a więc możemy czytać, że Jezus Chrystus jest naszym arcykapłanem i On wszedł swoją własną krwią, wszedł do nieba i możemy czytać, że ta krew kropi się wciąż i ona przemawia głośniej niż krew Abla, ponieważ ta krew woła o miłosierdzie, o zmiłowanie, natomiast Abla o pomstę. Bracia i siostry, krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas, uwalnia nas i ta krew nas chroni od złych mocy, od szatana, od mocy złego. Więc bracia i siostry, Jezus jest naszym arcykapłanem. Możemy zobaczyć, że to wypełniło się również w Nim, w Chrystusie. To, że On jest naszym arcykapłanem, jest również naszym królem. Biblia mówi o Nim, że On jest królem królów i panem panów. Jest królem królów i panem panów. I Biblia mówi o tym, że panowaniu Jego nie będzie końca. To jest wieczne królestwo, które Bóg przygotował dla swojego Syna i dla oblubienicy, dla Kościoła. A więc Pan Jezus Chrystus, Jezus jest Chrystusem, jest pomazańcem, jest tym, który został namaszczony przez Boga. Wszystkie te trzy urzędy w Nim możemy znaleźć, wypełniły się. Dziecię narodziło się nam, Syn jest nam dany, spocznie władza na Jego ramieniu i nazwą Go cudowny doradca. Bracia i siostry, Bóg daje nam cudowne rady, doskonałe rady. Ja niedawno czytałem książkę brata Kriegera, który opowiada o swoim życiu, to było jego świadectwo. I ten człowiek, Krieger, on był Niemcem, służył w armii niemieckiej. Ale to był taki nietypowy żołnierz, który uciekał, kiedy był na terenie Polski bądź Rosji. Uciekał po to, by znaleźć wierzących ludzi, po to, by służyć im Słowem Bożym. Głosił nieustannie Ewangelię. Był wierny Chrystusowi aż do końca. I on opowiadał, że na początku wojny był w bardzo dużym niebezpieczeństwie, ponieważ społeczność niemiecka, to było około 1 000 000 osób, które mieszkało przed wojną w Polsce. I kiedy rozpoczęły się działania wojenne, ta ludność była bardzo prześladowana. Nawet cywile wymierzali sprawiedliwość. Żołnierze przychodzili po to, by zabierać mężczyzn. Rozstrzeliwano ich. A więc on był w bardzo dużym niebezpieczeństwie. I tutaj oddał się swojemu cudownemu doradcy. Polegał na tym cichym głosie Ducha Bożego, Ducha Świętego. I wiele takich świadectw składa, że Pan dał mu takie wewnętrzne przynaglenie, aby opuścić to mieszkanie, aby zostawić ten lokal. Gdzieś odszedł, wówczas przyszli żołnierze. Bardzo dużo takich sytuacji miał w swoim życiu. Bracia i siostry, to jest właśnie prowadzenie Ducha Bożego. To jest bycie pod zakonem Chrystusowym. Ten cichy, wewnętrzny głos, głos Ducha Bożego, który czasami cię przynagla, czasami coś ci pokazuje, czasami gdzieś zakazuje, tracisz pokój. Słuchajmy tego głosu. Słuchajmy tego głosu. Biblia mówi nam, Pan Jezus powiedział, że moje owce znają mój głos, dobrego pasterza. Za obcym nie pójdą. Owce, bracia i siostry, zawsze są razem, są w stadzie. Nie ma indywidualizmu, ale potrzebujemy jeden drugiego. Moje owce znają mój głos, za obcym nie pójdą. A jakże błogosławieństwem wielkim dla nas jest to, że Jezus może nam radzić, że my możemy Go słuchać. W każdej dziedzinie życia Pan może dać nam poradę. W każdej dziedzinie życia On może objawić Ci swoją wolę, drogę wyjścia z każdej sytuacji. Bracia i siostry, Jezus jest cudownym doradcą. On jest żywym Bogiem, który mówi do nas dzisiaj przez Ducha Świętego. Czytamy w proroctwie Izajasza, jest Bogiem mocnym. Pan Jezus powiedział, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. On posiada wszystkie atrybuty, które posiada Ojciec. On jest wszechwiedzący, wszystko widzący, wieczny, święty, wszechobecny Bóg. To jest cudowne, niezrozumiałe dla nas. Bóg mocny. Bracia i siostry, to jest to jedno z miejsc w Biblii, które w sposób wyraźny mówi o tym, że Jezus jest Bogiem, Bogiem mocnym, potężnym Bogiem, któremu możemy zaufać śmiało. To jest jedyny prawdziwy Bóg w trzech osobach, Ojciec, Syn i Duch. Więc czytamy, Jezus nazwany jest Bogiem mocnym. Nazwany jest również Ojcem odwiecznym, Ojcem odwiecznym. W liście do Efezjan możemy czytać, że od Ojca, od Boga Ojca pochodzi wszelkie ojcostwo. Kiedy Pan Jezus chodził z uczniami po ziemi, Filip zapytał Go w pewnym momencie, pokaż nam Ojca. Tak długo z nami jesteś, jeszcze Ojca nam nie pokazałeś. A wówczas Pan Jezus powiedział, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Kto widział mnie, widział też i Ojca. Widział też i Ojca. Ojciec, bracia i siostry, to jest jakby pewien tytuł. To jest pewna dojrzałość. To jest to, że On bierze nas na swoje ramiona. On nosi nasze troski, problemy. On jest tym, który czuwa nad nami. On jest tym dobrym pasterzem. Ma ojcowskie serce. Ojciec odwieczny. Książę pokoju. Dlaczego Chrystus nazwany jest księciem pokoju? Ponieważ Jego Ewangelia przynosi pokój. Jego Ewangelia przynosi pokój i odpocznienie. Pokój wam, pokój temu domowi. Jak Pan Jezus nakazał swoim uczniom, aby co głosili? Aby głosili zbawienie, aby głosili pokój. Kiedy chcieli ściągnąć ogień z nieba, powiedział do nich, czy nie wiecie, jakiego ducha jesteście? Bracia i siostry, na sąd przyjdzie czas. Przyjdzie czas na sąd i my nie jesteśmy sędziami. Bóg jest sędzią. On osądzi wszystkich ludzi. On jest tym doskonałym sędzią, bracia i siostry. I ono czyni to w sposób doskonały. A więc Ojciec odwieczny, to jest Książę pokoju. On przynosi pokój skołatanemu sercu. On daje pokój ludziom, którzy boją się, przyszłości, którzy boją się śmierci. Uwalnia od strachu i lęku przed śmiercią. Pan Jezus Chrystus to czyni, bracia i siostry. Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Więc bracia i siostry, to jest odwieczny Ojciec nasz. To jest Książę pokoju, któremu zaufaliśmy, który dał nam odpocznienie, daje pokój. Kiedy tracimy ten pokój, to jest sygnał, że zaczynasz żyć według ciała. Zaczynasz żyć według swoich własnych pragnień, według swoich własnych myśli. Realizujesz swoje plany, a nie Boże. Kiedy tracisz pokój, kiedy masz złość w sercu, to nie jest owoc ducha, złość. To jest owoc ciała. Czytamy o tym w liście do Galacjan. Czytamy o tym bardzo wyraźnie. Więc bracia i siostry, ci, którzy prowadzeni są przez Ducha Bożego, oni będą mieli owoc. To jest miłość, pokój, radość. To jest udziałem dzieci Bożych, bracia i siostry, odpocznienie w sercu. Ten stan pokoju, stan odpocznienia, to do czego tęskni każdy jeden człowiek, każda jedna dusza. Aby być wolnym od lęku, strachu jakiegokolwiek, żyć w Bożym pokoju, w Bożym Królestwie już dzisiaj. Czytamy tutaj w czwartym również wierszu, że każdy but skrzypiący i płaszcz krwią zbroczony. Płaszcz krwią zbroczony. Wiele niewinnej krwi zostało przelane. Wiele niesprawiedliwości działo się na tym świecie. Czytamy, że pójdzie na spalenie, na pastwę ognia. Dlaczego to jest powiedziane na spalenie, na pastwę ognia? Apostoł Piotr w swoim liście uczy nas o tym, że ziemia zachowana jest dla sądu Bożego przez ogień. Że ziemia spłonie poprzez ogień. W objawieniu świętego Jana, kiedy czytamy 20 rozdział, tam jest opis sądu ostatecznego, jest mowa o jeziorze ognistym. O jeziorze ognistym. A więc pod symbolem ognia, w zależności od kontekstu, czasami jest ukryty Duch Boży, a czasami jest ukryty gniew Boży i sąd. Bracia i siostry, więc my możemy być absolutnie tego pewni, że kiedy widzimy, dzieje się coś niedobrego. Wiecie, ludzie czasami mówią, o gdyby był Bóg, to nie byłoby tego wszystkiego, tej przemocy, tych morderstw, tych wojen, tych straszności, które dzieją się dzisiaj. Ale wiedzmy o tym, że Pan dał człowiekowi teraz, w tym czasie, dał wolną wolę. Możesz pójść za Nim, możesz Go wybrać. Bóg nie mógł stworzyć nas, nie wiem, jak jakichś robotów, którzy by naśladowali Go w mechaniczny sposób. On chce miłości, chce naszego serca. Czytamy w przypowieściach Salomona, synu mój, daj mi swoje serce. To jest ta jedna, jedyna rzecz, którą Bóg chce ode mnie i od ciebie. Daj mi swoje serce. To jest centrum naszych pragnień. Daj mi swoje serce. To jest wszystko, co dzisiaj Bóg chce od nas. Całego naszego serca. Nie 90%, całe serce. Bogu oddaj, ofiaruj Mu całe serce. A więc bracia i siostry, Bóg jest sędzią i On nie podlega ludzkiemu osądowi. Paweł o tym mówi. Paweł uczy nas o tym w liście do Rzymian. Kim jest człowiek, że ma prawo osądzać Boga? Z naszym małym rozumem, tego czego my nie wiemy, człowiek chciałby posadzić Boga, nie wiem, na ławie oskarżonych. To jest niedorzeczność, to jest smutne. Taki Bóg nie istnieje, nie ma takiego Boga. Takiego Boga nie ma. Jest Bóg, który nas stworzył, który czuwa nad nami i który powróci, który przyjdzie na tę ziemię. Ja pamiętam kiedyś Leszek użył takiego porównania, że to tak jak rodzice wyjadą gdzieś, tak? No jest wolna chata. Możesz zaprosić i zrobić imprezę. Jest wolna chata, mamy wolną chatę, tak? Ale pamiętajmy, rodzice wrócą. Kiedyś wrócą. A biada jak w czasie tej imprezy. Biada. A więc bracia i siostry, nie wiemy, kiedy Syn Boży wróci. Dlatego mamy być gotowi. Dlatego mamy być z Nim pojednani. Dlatego dzisiaj jest dzień pojednania, dzień łaski, jeśli osłabła Twoja miłość do Boga. Jeżeli cokolwiek pociąga Cię dzisiaj, odrzuć to. Biblia mówi o tym bardzo wyraźnie. Zwróćmy uwagę w księdze Salomona, księga kaznodziei Salomona. Czytamy takie słowa. 11 rozdział, 9 wiersz. Raduj się młodzieńcze w swojej młodości i bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Postępuj tak, jak każe ci serce i używaj, czego pragną twoje oczy. Lecz wiedz, że za to wszystko pozwie cię Bóg na sąd. A więc co to oznacza ten fragment Bożego Słowa? Co mówi do mnie ten fragment? Młodzieńcy, jesteście tutaj? Są młodzieńcy. Postępuj tak, jak każe ci serce. Rób wszystko to, co pragną twoje oczy. Korzystaj, ale wiedz, że zdasz za to sprawę. Wiedz, że Bóg pozwie ciebie za to wszystko na sąd. Staniesz i zdasz sprawę. Co to znaczy? Salomon uczy nas, żyj w taki sposób, młody człowieku, w taki sposób, żebyś wiedział, że Bóg ze wszystkiego cię kiedyś rozliczy. To nie jest zachęta do grzechu, to jest przestroga. To jest przestroga. Czytamy, otrząśnij się z utrapienia swego serca, odrzuć słabości swojego ciała. Co to są słabości ciała? To są pożądliwości. Ale możemy czytać, bracia i siostry, w Księdze Mojżeszowej. U drzwi twego serca czyha grzech, ale ty masz nad nim panować. Ty masz nad nim panować. Jeżeli Bóg daje nam autorytet, to daje nam przez łaskę, przez modlitwę, przez post. To jest nasz duchowy oręż. To jest duchowy oręż. Jeżeli w czymś jesteś słaby, modlisz się i po prostu to nie odstępuje od ciebie, idź do braci, módl się z braćmi, przynieś to do światła. To jest bardzo ważna zasada, bracia i siostry, chodzić w światłości przed Panem, nieustannie. Chodzić w światłości przed Bogiem. A więc pamiętajmy, będziemy musieli zdać sprawę ze swojego życia. Ale póki co jest łaska Boża, jest Syn Boży nam dany, jest Ten, którego Biblia nazywa Księciem Pokoju, który niesie nam łaskę i pokój, który niesie nam pojednanie, który mówi nam o miłości. To są te cudowne słowa. O, jak piękne są nogi tych, Izajasz mówi, którzy zwiastują nam dobrą nowinę, którzy zwiastują nam Ewangelię. O, jakże piękne, bracia i siostry, niesamowita. Niesamowita jest Biblia, niesamowite jest Boże Słowo. Pan Jezus Chrystus, On jest wywyższony. I Biblia mówi, w 6 wierszu możemy czytać, potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida, tak jak zostało to zapowiedziane już przez proroków, na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości odtąd aż na wieki. A więc temu królestwu, bracia i siostry, które ustanowił Pan Jezus Chrystus i które przyjdzie zamanifestować i pokazać w rzeczywistości wszystkim, to jest wieczne królestwo, które nigdy nie przeminie, którego końca nikt nigdy nie ujrzy. Wieczne panowanie Chrystusa. Kiedy czytamy Księgę Objawienia, możemy zobaczyć Chrystusa, Jego tron, wiele postaci. Ale jest tam też opis ludu Bożego, który oblega Boży tron. I jest to tam tak liczny tłum, którego nie można nawet policzyć, zliczyć. Tak potężny, liczny tłum. A więc święci z wszystkich okresów, którzy polegali na łasce Bożej, których Pan zdobył, których Pan wykupił, których Pan usprawiedliwił. Więc bracia i siostry, mamy powód do tego, aby radować się. Mamy powód do tego, aby się cieszyć. Dlatego, że Syn jest nam dany. To jest dar, największy dar. I stąd bierze się ta tradycja obdarowania prezentami, nawet w czasie Bożego Narodzenia. Jest taki zwyczaj. Na całym świecie ludzie obdarowują się jakimiś tam prezentami, tak? Ale to jest wskutek tego, że otrzymaliśmy największy dar. Największy dar, jaki Bóg mógł dać człowiekowi. To jest to, że On dał nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który oddał swoje życie za nas. Powstańmy, aby dziękować Mu za to, aby Go chwalić, aby Go wielbić, aby prosić Go, by otwierał oczy naszego serca, byśmy mogli Go widzieć, ujrzeć dzisiaj ponownie, abyśmy mogli doświadczać Jego obecności.